Pod koniec XVIII wieku Polska straciła niepodległość. Została rozebrana przez Rosję, Niemcy i Austro-Węgry. W czasie I wojny światowej państwa europejskie były powiązane w bloki wojskowe. Trójprzymierze Niemiec, Austro-Węgier i Włoch to państwa centralne. I trójporozumienie Rosji, Wielkiej Brytanii, Francji to ententa. Skłócenie Rosji, Niemiec i Austro-Węgier sprawiło, że sprawa polska stała się ważna w czasie działań wojennych. Jeszcze przed wojną, pod zaborem austriackim, powstawały i rozwijały się polskie organizacje o charakterze wojskowym, jak Związek Strzelecki, Drużyny Strzeleckie, Drużyny Podhalańskie. Działalnością Związku Strzeleckiego kierował z ukrycia Józef Piłsudski. Od 1908 roku jako Związek Walki Czynnej był pod komendą Józefa Piłsudskiego. W 1913 roku te polskie związki i organizacje liczyły ponad 10 tysięcy osób. W dzień po wypowiedzeniu przy Austro-Węgrii wojny Rosji 6 sierpnia 1914 roku wyruszyła z Krakowa kompania kadrowa strzelców. Celem było wywołanie powstania, które jednak nie wybuchło. Powołano więc legiony polskie przy armii austriackiej, które dały dowód męstwa i poświęcenia. Jednocześnie w Warszawie z inicjatywy Piłsudskiego powstała tajna polska organizacja wojskowa POW. Tworzyła ona w zaborze rosyjskim zaplecze dla polskich sił zbrojnych i przygotowywała ochotników do walki. Te trzy mocarstwa rozbiorowe, Austria, Niemcy i Rosja, przystępujące do wojny, nie myślały o powstaniu państwa polskiego. Chciały tylko wykorzystać Polaków i polskie ziemie do własnych celów. Zależało im na podporządkowaniu sobie Polaków i sprawnym zaopatrzeniu frontu. Polacy, zamieszkujący tereny zajęte przez mocarstwa rozbiorowe, przyjmowali jednak bierną postawę, uchylając się od współpracy z okupantami. W czasie wojny działacze polscy różnych orientacji politycznych w Stanach Zjednoczonych, we Francji i Anglii publicznie przypominali o prawach narodu polskiego do własnego bytu państwowego. Nagroda Nobla dla pisarza Henryka Sienkiewicza, autora Quo Vadis, zwróciła uwagę Europy na Polskę. Międzynarodowa popularność Henryka Sienkiewicza i pianisty i wirtuoza Ignacego Jana Paderewskiego przypominały o sprawie polskiej na arenie międzynarodowej, a w Szwajcarii w działalność narodową włączyła się Polka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie chemii i fizyki, Maria Skłodowska-Curie. W czerwcu 1917 roku prezydent Francji podpisał dekret o utworzeniu polskiej autonomicznej armii. Na czele tzw. Błękitnej Armii stanął później generał Józef Haller. Formację tę zasilało ponad 20 tysięcy ochotników spośród Polonii w Stanach Zjednoczonych i kilku tysięcy z Brazylii. Z rozkazu Piłsudskiego żołnierze legionów odmówili przysięgi na wierność wojskom niemieckim i austro-węgierskim. Część żołnierzy polskich została internowana, a Piłsudskiego aresztowano i został wywieziony do Magdeburga. Tymczasem Rada Stanu rozwiązała się i została powołana Rada Regencyjna z uprawnieniami ustawodawczymi. Jednocześnie w Paryżu został uznany przez Francję, Wielką Brytanię, Włochy i Stany Zjednoczone Komitet Narodowy Polski. Na jego czele stanął Roman Dmowski. Polacy mieli więc dwa ośrodki władzy – Radę Regencyjną i Komitet Narodowy Polski. W 1917 roku w Rosji zwyciężyła rewolucja kierowana przez bolszewików. Nadszedł rok 1918. Komitet Narodowy Polski w Paryżu zabiegał o to, aby państwa zachodnie uznały za jeden z warunków pokoju odbudowę państwa polskiego. Pierwsze deklaracje w tym duchu znalazły się w orędziu prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilsona, wygłoszonym w styczniu 1918 roku. W tym orędziu padło stwierdzenie, że powinno powstać niepodległe państwo polskie z terenów bezspornie polskich z dostępem do morza. Tę deklarację zaakceptowali premierzy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Niemcy w lecie 1918 roku przegrali na froncie zachodnim. Klęska Niemiec i państw centralnych była przesądzona. Sprawą otwartą pozostało przejęcie władzy na ziemiach polskich. Duże wpływy w społeczeństwie mieli zwolennicy polityki prowadzonej przez Józefa Piłsudskiego, ale Piłsudski od ponad roku przebywał w więzieniu. Na początku października 1918 roku Rada Regencyjna ogłosiła przygotowanie do wyborów do Sejmu i przejęła władzę nad wojskiem. W tym samym czasie polskie społeczeństwo przystąpiło spontanicznie do usuwania okupantów niemieckich i austriackich. Zaczęły też powstawać nowe ośrodki władzy. W Królestwie powstała Polska Komisja Likwidacyjna. W Cieszynie zaczęła działać Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego i ogłosiła przyłączenie tej części Śląska do Polski. W Poznaniu formowała się Polska Rada Ludowa. Nie było jednak rządu. W Lublinie na początku listopada powstał tymczasowy rząd ludowy Republiki Polskiej Ignacego Daszyńskiego. 10 listopada przyjechał do Warszawy zwolniony z więzienia Piłsudski. Na drugi dzień Ignacy Daszyński i Edward Śmigły-Rydz oddali się do dyspozycji Piłsudskiego, a Rada Regencyjna oddała mu władzę. Tego dnia przedstawiciele rządu niemieckiego podpisali rozejm z państwami Ententy kończący I wojnę światową. Więc dzień 11 listopada 1918 roku stał się początkiem istnienia niepodległej Polski. Z czasem dzień 11 listopada uznano za święto państwowe, święto odzyskania niepodległości. O ostatecznym kształcie Europy rozstrzygnęła w czerwcu 1919 roku porozumienie, tak zwane podpisanie traktatu na konferencji pokojowej w Wersalu. Przebieg konferencji zdominowali przywódcy trzech mocarstw, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Powołali oni Ligę Narodów, która miała kontrolować przestrzeganie zapisów traktatu wersalskiego oraz rozwiązywać konflikty naruszające ład europejski. Na gruzach monarchii austro-węgierskiej powstały państwa narodowe. Niemcy zostały zmuszone do oddania Francji, Alzacji i Lotaryngii. Traktat wersalski oddawał Polsce Wielkopolskę, część Pomorza Gdańskiego, bez Gdańska, a mieszkańcy spornych terenów musieli sami zadecydować o swojej przynależności państwowej w plebiscycie. W Rosji trwała rewolucja, więc z granicą wschodnią Polski powstał problem. Obóz narodowy twierdził, że Polska na wschodzie powinna sięgać do granic drugiego rozbioru 1773 roku. W tym obozie Roman Dmowski zakładał wcielenie do polskich tych wschodnich obszarów, które w większości zamieszkowali Polacy. Natomiast druga koncepcja zwana była federacyjną, a w niej Józef Piłsudski ukazywał, że należy na wschodzie utworzyć federację państw suwerennych. Litewsko-białoruskiego, ukraińskiego i polskiego. Te państwa byłyby zdolne przeciwstawić się agresji Rosji. Bolszewicy, głoszący powszechną rewolucję proletariatu, traktowali niepodległą Polskę jako swego rodzaju głównego wroga i przeszkodę do realizacji nakreślonych przez siebie celów. O niepodległość walczyli też Litwini i Ukraińcy. W 1917 roku powstała Litewska Rada Narodowa Taryba, pod której władzą znalazły się obszary Kowieńszczyzny i Wileńszczyzny. Na mocy pokoju brzeskiego w 1918 roku powołano do życia państwo ukraińskie obejmujące m.in. Chełmszczyznę. Od początku listopada 1918 roku po wyjściu armii austriackiej ze Lwowa toczyły się w mieście ciężkie walki między ludnością polską, a przybyło głównie z Bukowiny regularną armię ukraińską. Przez 3 tygodnie Polacy, odcięci od świata, bronili ofiarnie swojego miasta. Lwów zamieszkiwało wówczas około 55% Polaków. Szczególnym bohaterstwem odznaczyła się młodzież, tak zwane Orlęta Lwowskie. Walki miały dramatyczny charakter, bo po obu stronach frontu byli Lwowianie, często połączeni więzami krwi, których rodziny od pokoleń sąsiadywały ze sobą. Pod koniec listopada 1918 roku Lwów został zajęty przez polskie oddziały. W 1920 roku pod Lwów podeszli bolszewicy, ale Lwów został zawsze miastem wiernym Polsce. Marszałek Francji Ferdynand Foch, wielki przyjaciel Polaków, po przybyciu do Lwowa powiedział jego mieszkańcom: chwili, gdy wykreślono granice Europy, biedząc się nad pytaniem, gdzie są granice Polaków, Lwów wielkim głosem odpowiedział: Polska jest tutaj. Trwała walka o granice, na wschodzie, ale i na zachodzie. Na wschodzie w 1921 roku podpisano w Rydze pokój polsko-rosyjski, który ukształtował granice Polski. Ale na zachodzie pod koniec 1918 roku wybuchło też powstanie wielkopolskie pod dowództwem Wojciecha Korfantego i generała Józefa Dowbora-Mośnickiego. W ciągu 2 miesięcy wyparto Niemców z terenu całej Wielkopolski. W tym samym czasie wojska czeskie wtargnęły na Śląsk Cieszyński, zajmując Zaolzie. W 1920 roku, gdy bolszewicy zbliżali się do Warszawy, Czesi zmusili Polskę do zrzeczenia się Zaolzie. Gdy Niemcy i popierająca ich Wielka Brytania dążyli do przyłączenia Górnego Śląska do Niemiec, w maju 1921 roku wybuchło Powstanie Śląskie, na którego czele stanął Korfanty. Powstanie trwało 2 miesiące. Najcięższe walki toczyły się wokół Góry Świętej Anny. Ostatecznie Liga Narodów przekazała Polsce część Górnego Śląska z Katowicami i Chorzowem. Natomiast plebiscyt na Warmii i Mazurach dał zwycięstwo Niemców. Bolszewicy bowiem w tym czasie byli pod Warszawą, więc mieszkańcy Warmii i Mazur bali się dominacji bolszewickiej i bezpieczeństwo widzieli w Niemczech. Kształtowanie granic państwa polskiego zakończyło się w 1921 roku, ale to sprawiło, że państwa sąsiednie były ustawione wrogo do Polski. Jednak postawa Polaków była twarda. Odrodzona Polska wzrastała w poczuciu stałego zagrożenia zewnętrznego. Zarazem w skład państwa weszły ziemie, w części zamieszkane przez mniejszości narodowe, które miały też własne aspiracje niepodległościowe. Fakt ten wpływał na stosunki wewnętrzne i politykę zagraniczną Polską. Jednak Polska odzyskała po ponad 100 latach niewoli niepodległość. Polacy odzyskali wolność i poczucie własnej godności.